Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Dziewiąta 9:30 na zegarze, niestrudzony podróżnik, dziennikarz, autor książek, przewodnik po wielu świętych miejscach, no, ale także pielgrzym i rycerz Jana Pawła II. Państwo już na pewno wiedzą, kto jest dzisiaj moim gościem. Stefan Czerniecki. Witam
cześć
serdecznie.
Boże.
Dzień dobry. Szczęść Boże, witam
taką
serdecznie.
Taką mieliśmy rozmowę z panią redaktor, czy dzisiaj będzie miała szansę dojść do głosu, bo poprzednio nie miała za bardzo okazji, więc obiecałem, że będzie dzisiaj mniej Stefana,
to znaczy,
więcej
ja
Ewy.
Mówiłam swoje, tak?
Zobaczymy, jaki będzie efekt.
Zobaczymy, jaki będzie. Dzisiaj siebie słyszymy, prawda?
Tak. Dzisiaj się słyszymy.
To jest, prawda?
Ostatnio nie słyszałem pytania, ale to nie przeszkadzało mi.
Ale to nie przeszkadzało, żeby poprowadzić audycję. Pewnego popołudnia Stefan zadzwonił do mnie i powiedział tak: Ewcia, chcę porozmawiać o swojej męskości.
A to żeś mi na minę teraz wróciła. Tak, bo...
Ja powiedziałam, no dobrze, słuchaj, czemu nie?
Nie tyle mojej, co w ogóle o szukaniu tożsamości męskiej w takim życiu właśnie, no bo ja jeszcze powiedzmy sobie, że mam się za osobę młodą, jako taką.
No przed 40, po 30 roku życia.
Tak.
Nie mówmy, lata 80. Nie,
tak,
no, lata 80. Czyli dla mężczyzny jeszcze młodzieniec.
Jeszcze tak, jeszcze taki nawet właściwie...
A dla kobiety już schyłek.
To ty powiedziałaś. I tak chciałem sobie, pomyślałem sobie, co takiego w życiu jako facet uważam za bardzo ważne. I ja przez kilkanaście lat bardzo chciałem powiedzieć mojemu tacie, że go kocham. Ale nie potrafiłem. To jest takie, wiesz, to jest takie coś, kiedy jesteś młodym chłopcem, zbić się kolana na ulicy, to wiadomo, idziesz gdzie? Do mamusi. Mhm. Ona ci poprzytuli, pocałuje, zachucha tą ranę i w ogóle poleje
wodą wdzenioną. Powie, do wesela się zagoi.
Do wesela się zagoi. A z tatą to wiesz, zawsze taki kontakt, no synek, wstawaj, nic się nie stało, pokaż tą ranę, okej, nic się nie dzieje, idziemy dalej.
Otrzep kolana.
Tak, i to jest fajne, i to jest bardzo fajne. Tyle, że ja tak dorastałem w tym poczuciu właśnie takiego wpatrzenia w ojca. On jest alpinistą, on jest sternikiem. On mnie uczył chodzenia po górach, on mnie uczył...
Twój tata.
Tak, rodzony tata jest moim takim właśnie wzorcem, jeśli chodzi o takie życie podróżnika. On mnie nauczył, jak na przykład uciekać przed burzą w górach. On mnie nauczył, jak uszczelniać mchem szałasy w lesie. On mnie nauczył, jak rozbić w ogóle obozowisko w lesie. Takie podstawowe, takie harcerstwo.
Jak uciekać przed burzą, przepraszam, teraz musimy powiedzieć, bo jeszcze trwają ferie, tak? Jak uciekać przed burzą w górach?
No, uciekać.
No dobrze, to nie chodzi o runaway, ale...
Nie, po prostu no, to chodziło bardziej o poznawanie znaków burzy na grani.
Aha, czyli
o takie coś. No, bo
zapowiada
burza,
się
to już
burza,
po wszystkim,
tak?
No.
Uciekam,
to już
tak?
Po wszystkim jest, tak.
Wracam do schroniska, tak? No, szukam jaskini bilańskiej,
no,
na przykład.
Trzeba gdzieś tam się tak gdzieś w dół schować, no. I nie pod drzewa, podobno, bo tam też jest niebezpiecznie. No w każdym razie, tego typu wiedzę mi jakoś tak wlewał ciurkiem. I kiedy
a, mama nie
20,
mówiła,
już...
a mama nie mówiła, daj spokój, przecież to jest niebezpieczne.
A nie wiem, wiesz, ja byłem za młody, żeby takie rzeczy wiedzieć. Nie wiem, co między sobą gadali. Być może gadała, nie wiem. Nie, trzeba jej zapytać. Muszę się zaprosić.
Nie,
przy mnie nie. Dawała mu wolność, jeśli chodzi o wychowanie takie właśnie męskości. I minęło 27-8 lat. Skończyłem studia. Trochę zrobiłem pieniędzy na różnych tam sprawach i pomyślałem sobie, kurczę, jak fajnie byłoby mu to oddać. Tylko jak? Co mu zrobić? Wiadomo, on ma swoje lata, już po 50 jest człowiek, a nuż coś się stanie. I będę żałował, że nie daję mu tej szansy, sobie szansy, żeby mu to jakoś oddać. I myślałem, co tata mógłby chcieć pojechać, gdzie by chciał pojechać najbardziej. No wiadomo, alpinista, gdzie by chciał? Najwyższe góry świata, Himalaje. Wiedziałem, że jak pójdę mu, powiem wprost, tato, między oczy, ja to chodź, pojedziemy we dwóch w Himalaję. Mówię, Stefan, nie mam pieniędzy, mam pracę, etat, nie ma szans, zapomnij. Wiesz, jakoś młodszego kolegę ze wspólnoty, albo nie wiem, skąd ino, nie? Z Warszawa. I musiałem zrobić takim fortelem, nie? Jakimś takim obejściem, więc pojechałem do jego pracy, on pracuje w szkole, na etacie, i pogadałem z panią dyrektor, mówię, pani kochana, mam taką sprawę, taka męska wyprawa, ojca z synem, wielki post, romantyczna wizja, my we dwóch, niech pani mi go puści na miesiąc, nie? A to był luty. Ona mówi, panie Stefanie, no nie ma możliwości, ponieważ on jest na etacie jedyną osobą w tym, na tym stanowisku i muszę mieć zastępcę. Jak pan mi znajdzie zastępcę, to go puszczę na bezpłatnym urlopie. Mhm. Więc ja obdzwoniłem ciągle w tajemnicy z ojcem do jego kumpli. Słuchajcie, macie może wolny miesiąc, bo potrzebuję zastępcy na ojca. Znalazłem człowieka. Potem pojechałem do swojej pracy na etacie, gdzie się miałem etat. pogadałem tą samą historię. Bajka ojca z synem, wizja, wspólna wyprawa przed linię w Himalaje. Też mi dali urlop i pojechałem w ciemno kupić bilet do Katmandu. Bez mówienia tacie o czymkolwiek. Kupiłem bilet w ciemno, na nas dwóch. No i przyszła pora, aby to mu powiedzieć. Tą historię oznajmić. Więc wchodzę do pokoju, mówię, tato, usiądź na fotelu. On tak patrzy, co, piłeś coś, czy co ty chcesz? Mówię, usiądź, mam dwie sprawy. Dobrą i złą. Którą chcesz najpierw? No dawaj tą złą. No zła jest taka, że musisz sobie wyrobić paszport, bo nie masz. On tak patrzy, teraz większe oczy, dobrze, a jaka jest w takim razie dobra informacja? No dobra jest taka, że za 2 miesiące lecimy w Himalaje. A on, chyba zwariowałeś. Nie mogę, nie mam, mam pracy.
Dzwoniłem cię ze szkoły.
Dokładnie, mam pracę, już nie masz. Znaczy masz zastępstwo miesięczne, a kasa? No nie przejmuj się kasą. I to było to, słuchaj. To on się jakby zapalił, on to nie wierzył przez pierwsze kilka dni. Potem patrzę, że on ukradkiem ogląda strony internetowe o tym jeszcze, gdzie idziemy pod Dhaulagiri, to jest 7 szczyt świata, mapy przewertuje. I słuchaj, Ewa, miesiąc na lodowcu z ukochanym mężczyzną świata, tylko ty i on. Nie masz kobiet, nie masz mamy, przepraszam, tak, no nie masz kobiet, nie masz w ogóle żadnych środków innych, nie masz gazety, internetu.
W Himalajach też są kobiety.
No, ale nie, tam nie było, bo to było ponad 500 metrów na górze. Tam już nie było nikogo. Byliśmy pierwszą ekipą w tym roku wtedy. To był luty. Jeszcze było zima w górach. Mhm. Nie było nikogo. Wszyscy pukali się, bo za wcześnie idziemy. Ale my nie mieliśmy innej możliwości, bo chciałem na... To był... Argumentem tego okresu, by pojechać, był wielki post. W wielkim poście miało być ostro. Mieliśmy dostać w dupę was nieładnie. To miał być taki wyjazd dla mężczyzn, że po prostu będzie ból, łzy i krew. I było, bo tam były lawiny, były kamienice lawiny, były śnieżne lawiny, było zimno, było mróz. Mieliśmy po 25 kilo na każdy miał w plecaku.
Ale naprawdę nie trzeba wyjeżdżać w Himalaje, żeby przeżyć swój wielki post.
Ale to jest tylko...
Naprawdę.
Ty nie rozumiesz w ogóle.
To musi być atrakcja dla mężczyzn. Wielki post w Himalajach.
Wielki post w Himalajach. I to jest piękne.
Wielki post w Himalajach.
Nie, bo chodzi o to, żeby...
Matki powiedzą, kilka niespanych nocek przy dziecku i też masz wielki post w Himalajach.
Tak, i chwała im za to. A my chcieliśmy z ojcem, czy ja chciałem z ojcem, pojechać gdzieś, gdzie nie będzie mieli żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym, typu właśnie komórki, telefony, internety, gazety, cokolwiek. O 19 w górach...
Kto się bardziej o kogo bał? Ty o tatę,
no to trzeba by go zapytać. No ja się go nie obawiam, bo był moment w tych Himalajach, kiedy już byliśmy pod szczytem, schodziliśmy na dół. I był moment, że on się zgubił. Znaczy, to był moment, kiedy już jakby schodziliśmy z nawisów śnieżnych, była już trawa wokół nas i nagle zgubiliśmy szlak. W ogóle nie ma tam, żeby jasno, nie ma szlaku, jak u nas w górach, że masz czerwony,
tak,
czarny.
Tak, masz GPS-a? Jak tam
No idziesz? Tak, idziesz na mapą, masz GPS-a, masz takie rzeczy. Nawigacja taka, wiesz, werbalno-wzrokowa. I ja już słyszałem te dzwonki miejscowości takiej najbliższej. Dzwonki owiec. Tam był wypas bydła i owiec. I widzę dachy tych miejscowości, ale od nas do tej miejscowości dzieje taka wielka ściana, taki 300-metrowy nawis skalny. Nie ma jak go pokonać. Tata mówi, ty usiądź, a ja poszukam zejścia z tej naszej półki skalnej. I ja czekałem 5 minut, 10 minut, 15, 20. Zaczął sypać śnieg. Po chwili grad. Wreszcie deszcz, bo szedł niszcz, czyli szła ciepła pogoda. Chmury ciemne. Minęło pół godziny. Kurde, gdzie on jest? No po prostu nie ma go.
Dalej.
Więc wziąłem plecak jego swój i powolutku idę w tym, gdzie go widziałem po raz ostatni. I nagle lewa noga mi się omsknęła o krawędź tej przepaści i poleciało w dół parę kamieni. I ja nagle, wiesz, o Boże, no poleciał, jak nic. No poleciał. Przecież, no, to są góry jak z piasku, no po prostu kamyczek leci i po prostu, wiesz, i no, na bank się poślizgnął. Mówię, kurde, udało nam się przez 3 tygodnie wytrzymać w górach, gdzie były gorsze warunki, a teraz tu jak blisko, i wiesz, i taki był, taka bezradność, bo tam sam słyszę te dzwonki tych ludzi, tych owiec, jest de facto blisko tej miejscowości, ale go nie ma. I ja, wiesz, wrzeszczę, tato! I takie echo, tato, 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 cisza. Tato, 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 tato. Mówię, Boże, no nie ma go, no cisza, nie? Nie się odzywa. Minęło chyba 45 minut. Ja mówię, no po prostu, ja już miałem łzy. Naprawdę, jak mi to
serio. Też chciałem świętować wspólnie z ojcem, tak?
Zrobiłem sobie wielki post, nie? I ja miałem taką wizję, jak ja wytłumaczę mamie, że ja go wziąłem na wyjazd i go straciłem, nie? Bo moje było takie właśnie ego, chciałem mieć wyprawę ojca z synkiem i to tak właśnie skończyło
Himalaje.
Się. W Himalaje.
A nie w Bieszczady na przykład.
I kiedy schodziłem coraz niżej, już naprawdę z najgorszymi myślami, nagle była tam Andy, tato! Dobre, echo, tato, i nagle, co jesteś, co chcesz, tu jestem. Pokazał się za skały. No, szukał trasy i nie słyszał mojego wołania i dopiero po pół godzinie, to jest tak mnie zna. Także tego typu przygód było więcej i powiem ci, że ja na tym wyjeździe, na reszcie to był jakby cel osiągnięty, bo ja po tym całym wyjeździe powiedziałem mu w końcu, że go kocham. Ja go przez chwilkę straciłem na parę tych 10 minut i po tym czasie powiedziałem, kurde, naprawdę to jest mój facet, mój tata i go mam. I to było, i dla tego samego momentu było warto tę wyprawę robić. Oprócz tego właśnie, że wiesz, jak jesteś w górach, o 19 jest mrok, nie masz co robić, nie masz telewizji, radia, Warszawa, nie ma niczego. Po prostu ma reklama.
Nie ma Radia Warszawa w Himalajach.
Nie ma, słuchaj, nie ma. Na wysokości 6500 metrów nie ma. I siedzisz sobie w tym namiocie, nie masz co robić. Albo idziesz spać, albo co? Albo gadasz z ojcem. No o czym? No będziesz gadał o meczu Arsenalu z Legią? No nie, będziesz gadał raczej o życiu takich, no nie ma tam telewizji, więc gadasz o czymś takim bardziej o tobie, o waszych relacjach, o tym, co cię bolało w tych relacjach. No to jest super. Nie muszą być, mogą być Bieszczad oczywiście, mogą być Kerkonosza, może być nawet Łysa Góra, może być...
Campinos,
dokładnie. Spacer jednoweekendowy z ojcem. Polecam. To super działa, naprawdę. Ja do dzisiaj widzę, że się powinienem...
Aż akurat Stefan wybrał spektakularne miejsce, prawda? Ale sporo było tych przepaści. Sporo było tych przepaści.
No tak,
jak tam
to wynika
jak
z tego, że nie ma szlaków.
Wyglądała?
Nie ma szlaków i po prostu idziesz trochę na azymut. I ja miałem mapę, to była fatalna. Tam były pomyłki rzek, w ogóle szlak był, że po lewej stronie rzeki, a po prawej.
Na tej mapie, tak?
Tak, dokładnie. I pytam, że taki przykład, idziemy. Wiesz, wstajemy o godzinie 6, bo trzeba iść o wschodzie, żeby było dłuższy dzień. Mamy tam trasę jakoś tam, mamy dni, porcje jedzenia.
Czyli mieliście budzik ze sobą.
No, tak.
W namiocie spaliście?
Tak. Budzik trzymasz przy... Komórkę trzymasz przy ciele, żeby nie wychłodziła się. Ciało jest grzejnikiem. Wszystkie baterie od aparatów trzymasz przy sobie, jak śpisz. Śpisz w butach. Bo ja miałem taki problem, że miałem buty... Wiadomo, buty są skorupowane. No wiadomo, idziesz w skorupach, idziesz po śniegu, w śnieg to wiadomo, woda, i kiedy jest minus 30 w nocy, te buty jak zajmiesz, one zamarzną. I jak masz je założyć rano, to są po prostu twarde skorupy. Nie założysz tych butów. Po prostu się nie zmieszczą ci stopy, więc musisz z nich spać. Ja miałem te buty w śpiworze, żeby były miękkie, żeby się też ode mnie odgrzały. Takie historie. W każdym razie ten temat tego szlaku. No, idziesz, idziemy tym głównym szlakiem, bo takie były boczne uliczki, czy uliczki boczne, takie ścieżki w prawo, w lewo, ale no, główny szlak przed górę, przed nami. Idziemy i po 3 godzinach takiego intensywnego marszu z ciężkim plecakiem na plecach nagle słyszymy jakiś świst. Taki, wiesz, rolnik jakiś tam, to jeszcze był taki niż, gdzie byli tam ci mieszkańcy. I tam mówię po tym swojemu tam języku, mówi, Daulagiri, ten szczyt tak się nazywa, Daulagiri, a my, no si, yes. Chłopaki, tam trzeba było w dół, w prawo. I nagle dymamy znowu w dół 2 godziny, czyli 5 godzin marszu bez sensu, tylko dlatego, że nie ma szlaków w górach, nie? I teraz tak, szlówki od ptaka się wrzynają w twoje ramiona. Jesteś spocona, jest ci źle. I te 5 godzin, kiedy masz najwięcej sił rano, poszło w gwizdek, bez sensu. I tego typu historii było w tym wyjeździe mnóstwo. Mnóstwo. Raz tak się zgubiliśmy, byliśmy w takim żlebie skalnym, że walczyliśmy o wyjście z niego przez chyba dobre 2 godziny i w pewnym momencie nad nami pojawiły się sępy. A sępy wiedzą, kiedy się pojawić, nie? Tak wiadomo, o co chodzi. Były ich 3. Takie wiesz, taki wielkie skrzydła. Ja patrzę po górę, czy coś, co o czymś nie wiem. No, a udało się wyjść. W każdym razie, no, było takich sytuacji dużo, no, także, no, takie, ale to warto było. Dzisiaj się z tego śmieję oczywiście, ale to wtedy miałem naprawdę dużego stracha. Ale to super.
Nawet sępy wiedziały.
Słucham?
O, Stefan z tatą wędruje.
No, Amerykanie miały jakąś inną ochotę, ale tym razem się nie udało im nas dorwać.
Jakieś egzotyczne inne spotkania były? Czy tam rzeczywiście ani jednej żywej duszy? Tam wysoko.
Najfajniejsze spotkania, jeśli chodzi o takie ludzkie, to były w tych miejscowościach poniżej. To były spotkania, wiesz, z młodymi Nepalczykami, starszymi, młodszymi. Dzieciaki chciały cukierki zawsze, bo taki zwyczaj, że jak idziesz w Himalaje, to musisz mieć ze sobą długopis cukierki. Bo no, takich wychowaliśmy jako biali turyści, że każde dziecko, jak widzi białego, to mówi namaste, czyli dzień dobry po nepalsku, składa rączki jakby na nasze amen, modlitwę, kłania się i mówi namaste i wycieka na nagrodę. No i z reguły się daje cukierka albo długopis, taki jest zwyczaj, więc my mieliśmy całe tabuny do długopisów cukierków z Polski, krówki i inne rynki. No ale wiadomo, to się skończyło po paru wioskach, bo każdy chciał mieć cukierka. No i potem trzeba było z nimi gadać już, no już nie było cukierków. No i to było też piękne, bo Ani nam tłumaczyli, gdzie my jesteśmy. Po polsku oczywiście my gadaliśmy, ani po swojemu, no bo po angielsku, jak oni nie mają języka. Także to poza śmieszne. Mam taki filmik na tym nagrany, jak właśnie ta gada z tą taką dziewczynką po polsku. Mówi, o, zobacz, pokazuje mi mapę miejscowości, gdzie mieszka. Mówi, a, to jest twój dom, tak? Ona potem to po swoim, nie, tam na górze ja mieszkam. Wiesz, że ona po swoim, ale się świetnie gadują. W ogóle bez problemu, nie trzeba w ogóle znać języka obcego. Po prostu po polsku, po nepalsku jedziemy. A potem już nie było spotkań. Potem, że były tylko wyłącznie, był moment, że szliśmy w dżunglę, bo to ciekawostka, w Himalaji jest dżungla, taka prawdziwa dżungla. Są liany, są węże, małpy. A potem wchodzisz na śnieg, no i co, masz sępy, jakieś ptaki ewentualnie.
No a w tej dżungli?
Co w dżungli? No,
no nie było żadnych niespodzianek?
No małpa była.
Małpka?
Ponoć dwie. Ja widziałem jedno, to widziałem dwie. To wszystko. Mhm. Wiesz, to jest taki spacerek przez 3 godziny po dżungli. To nie taka dżungla, że idziesz przez paręnaście dni jak w Amazonie. Tylko taki, wiesz, taki trekking przez chwilkę, a potem wychodzisz już na te właściwe lodowce. Także taki jeszcze ostatnie, to było takie ostatnie tchnienie słoneczka i ciepłego, a potem już było zimno i w ogóle.
No dobrze, mężczyzna potrzebuje takich doznań. Ja zapytam, czy kobieta też potrzebuje wielkiego postu w Himalajach i zostawiam to pytanie bez odpowiedzi, ale mówimy, drodzy Państwo, o tej wyprawie, ponieważ dzisiaj Stefan chce o niej opowiedzieć w szczegółach podczas spotkania. Będzie bohaterem tego spotkania, prawda?
Tak. Właściwie nie tyle o Himalajach, ile o
odkrywaniu.
Tytuł tego występu mojego, tego mojego speecha, czy jak się tam mówi, stand-upu, będzie Pasja Ojca. Ja będę chciał wykazać na przykładzie swojej relacji z ojcem, jak to wyglądało u mnie. I być może ktoś z słuchaczy to jakby też jakby zobaczy, że w sumie u mnie było podobnie. Powiem o relacji z ojcem trudnej od dzieciństwa i potem jak to właśnie wszystko można ładnie chyba wyprostować. Powiem o Bogu, o dużym motywie działania Boga w tym życiu moim, jak to wyglądało, konkretne przykłady. No taki, nie chcę, żeby to było jakiś motywacyjny, wiesz, team buildingowy, gadanie.
Ale
nie.
To będzie życiowe.
No mam nadzieję, że tak. Taki bardzo osobisty. To jest taki cykl spotkań, nazywa się Męskie Wieczory. Tutaj u nas właśnie w katedrze na Floriańskiej, w podziemiach o 18 msza święta. I po mszy świętej idziemy na 19.
Dzisiaj?
Dzisiaj oczywiście. Mhm. No. Idziemy do podziemi kościoła. No i tam właśnie takie pewnie 45 minut, może godzinka będziemy sobie o tym mówili.
A tam skarby templariuszy i Stefan.
Tak, i rycerze, bo to oczywiście organizują bardzo ważny zakon rycerzy Jana Pawła II, którego mam zaszczyt być członkiem. Tak, to jest otwarte dla wszystkich mężczyzn.
Wieku, tak?
Kobiet nie wpuszczamy, bardzo mi mam przykro.
W Himalaje kobiet nie wpuszczamy.
Ale jestem szowinistą, co? To jest piękne. W każdym razie, nie wiem, kobiety muszą. Dobrze było, żeby puścili mężczyzn. Gwarantujemy, że nie będzie piwa, alkoholu, będzie grzecznie i po Bożemu. No i być może to nawet z jakimś zyskiem na duszy, mam nadzieję.
Mhm. I teraz słyszę, kobiety się ucieszyły, a mężczyźni...
Wolne, nie! Może mieć na plotki. W każdym razie, tak. Kobiety, puśćcie panów na to spotkanie. Mam nadzieję, że to będzie z pożytkiem i dla was, i dla mnie, i dla nich, i wszyscy będą szczęśliwi.
Ksiądz dr Marek Dziewiecki, często tutaj w naszej audycji wychowywaciele, jak między innymi, mówi, że wielką trudność sprawia dziecku uwierzenie, że Bóg jest miłosierny, jeżeli nie miało takiej ważnej relacji ze swoim ojcem. Że to jest naprawdę trudne.
Pewnie ma rację. No, ja nie mam dzieci, wiesz, to jest ten problem jeszcze. Więc ciężko powiedzieć mi, jaką mam relację ze swoim synem.
Nie odpowiem na to.
Jako z pozycji syna. No tak, to jest bardzo ważne, bo ja teraz widzę, że kurczę, ja strasznie współczuję, ale to serio mówię, współczuję tym wszystkim, którzy nie mieli ojca, albo nie mają, albo mieli go, że go nie znali. Bo kurczę, to jest dla mnie, jak tak sobie myślę teraz, jakbym miał sobie odjąć te wszystkie chwile grania w piłkę z nim. Ja gram do dzisiaj za ojcem w piłkę, słuchaj. Mam lat 35 w tej chwili i gram w piłkę co sobotę z ojcem. I on ma 60 prawie już i gra w piłkę z nami, z moimi kumplami. Mm-hmm. I ma, wiesz, ja chcę, że kurczę, jakby te wszystkie historie, te wszystkie mecze piłkarskie nasze sobotnie, te wszystkie nasze wyjazdy...
Na Legii gracze.
Pod namiot. Słucham?
Na Legii gracze.
Nie wiem, co dobrze. Ale co tam, Legia jest słaba, ta najlepiej. Wszystko przegrywa. Nie, na pewno serio, chodzi o takie spotkania właśnie na namiocie, czy niekoniecznie w piłkę, no nawet zwykłe wspólne obejrzenie meczu w telewizji, jak Polska, nie wiem, właśnie tam, gdzie grała z Senegalem. To jest super. I jak myślę, że kurczę, ja tego nie mam. Owszem, mam kumpli, kolegów, wujków, mamę, ale nie mam ojca, to kurczę, no strasznie, że nie jest teraz dobijać tych panów, którzy nie mają ojca, no bo to jest ich wina. No, być może jest jakaś sposób, żeby go zastąpić, może właśnie jakimś innym mężczyzną w życiu, może jakimś właśnie starszym wujkiem, czy tak. No w każdym razie ja jestem strasznie Bogu wdzięczny, że miałem ojca, że mam ojca i że miał taki wkład w moje życie, a nie inny. I uważam, że to jest potwornie ważne, potwornie. Ja to dostrzegam właśnie, zresztą obecnie przeksiążkę o tym. Miałem te cztery książki, takie wiesz, reporterskie, a Ewa właśnie otworzyła buzię, bo to nie było mówione wcześniej, ale widzisz, jaka jest wymianka. Tak, bo miałem te cztery książki, takie zwykłe, reporterskie, typowe, podróżnicze.
Zwykłe, no takie amazońskie, piękne zdjęcia, rzeczywiście.
Ale chodzi o,
że
zwykłe o podróżach. A teraz chcę, owszem, będzie książka, bo to będzie książka o tym właśnie, o tym wyjeździe w Himalaj, czyli będą właśnie te przygody.
Stefan doszedł tam, gdzie nie stanęła stopa Wojciecha Cejrowskiego. Powiem to publicznie.
A tak. I tam też go nie było, bo pan Cejrowski nie może chodzić po górach z różnych powodów zdrowotnych, no. I tam też go nie było. W każdym razie ta książka będzie podróżnicza, będzie reporterska, ale ja bym chciał w niej tak przemycić te właśnie historie dotyczące szukania własnej męskiej tożsamości. Z ojcem, z relacji z ojcem. Taka będzie troszkę nawet taka bardzo osobista, chyba najbardziej z tych, które miały do tej pory. Ale jeszcze ją piszę, więc nie wiem, kiedy skończę. Trochę różnie idzie. Nie.
No, możemy chyba czuć się zazdrosne, my kobiety, bo tak.
Całe szczęście.
Psychologowie, psychoterapeuci mówią, jeżeli chcesz, żeby twoja córka w przyszłości wyrosła na pewną siebie kobietę, to musi mieć prawidłową relację ze swoim ojcem. Mama może oczywiście się nastarać, ale w pewnym momencie to ojciec decyduje o tym, czy ona potrafi siebie docenić, czy potrafi o sobie powiedzieć, jestem
tak,
świetna,
Ewcie, ale
piękna,
jesteście,
mądra.
Ale wy jesteście córeczkami tatusiów z reguły. Zwróć uwagę, ja widzę po swoich znajomych, że jak ojciec ma córeczkę, to po prostu jak to jest skarb, ona po prostu on ją nosi w ogóle, ubiera ją w te wszystkie stroje księżniczkowe, one jest jego skarbem. Synek jest inny. Też jest skarbem i to pewnie nawet, wiesz, takim fajnym, bo wiesz, budujesz sobie taką męskość, a nareszcie mam syna, wiesz, drut się zachowa, w ogóle linia pada, przechodź dalej, ale jednak jak słucham moich koleżanek, które mają właśnie ojców, to mówią, kurde, każda mówi właściwie, że ja byłam córeczką tatusia. Synowie mówią, no ja byłem synem, zwykłym synem, mamy taty, nie było, że tatusia, raczej mamusi z reguły teraz są synowie, więc wy macie trochę sytuację z ojcem inną. Łatwiejszą chyba.
No, uśmiechamy się. Drodzy Państwo, dzisiaj to spotkanie o godzinie 19. Stefan już zresztą zapowiedział swoją kolejną książkę.
Tak.
Ale powiedz jeszcze teraz, skąd wróciłeś? Ty bardzo często pielgrzymujesz.
A, dwa dni temu wróciłem z Michała Archanioła. Słuchaj, jest takie miejsce. Znaczy, tak brzmi dziwnie z Michała. Z Gargano, z groty Michała Archanioła. Byłem u ojca Pio, to jest obok siebie wszystko. Mhm. San Giovanni Rotondo. Właśnie taka ciekawostka dla Państwa, którzy będą jechali w tym roku. Mamy 50. rocznicę śmierci w tym roku, także dużo osób będzie jechało pewnie do Włoch, właśnie na pielgrzymki do ojca Pio. I wyjątkowo do kwietnia jeszcze jest możliwość, aby pojechać i ojciec Pio leży w innym miejscu niż zwykle. Nie tam, gdzie w tej głównej bazylice, tam w podziemiach, tylko teraz jest w tym starym kościółku, tam, gdzie kiedyś był pochowany, przez kilka lat leżał i potem go tam przenieśli do tego nowego. Także póki co tam są jakieś problemy z chyba z jakimś tam nieszczelnością dachu i w związku z tym to ciało ojca Pio jest tam właśnie w tym miejscu poprzednio, że można to jeszcze tak inaczej zobaczyć, tak było w pierwotnej wersji. Mało ludzi, właściwie w ogóle, puszczutko, można tam sobie kontemplować, modlić się przy ojcu Pio przez kilka godzin i to samo Michała Archanioła. Grota, nie wiem, czy Państwo wiedzą, może część wie, część nie, więc wyjaśnię. Jedyny kościół na świecie niepoświęcony ludzką ręką. Biskup Malfredoni, to jest taka decyzja obok właśnie, chciał to miejsce poświęcić, ale objawił mu się Michał Archanioł. Powiedział, stary, w ogóle nawet się nie waż. To w ogóle to miejsce poświęciłem ja i ono jest poświęcone przeze mnie, nie przez człowieka. I do dziś tak jest. Jedyny kościół na całym świecie, gdzie nie ma konsekracji ludzką ręką, tylko jest właśnie anielska. I tam się wchodzi do groty, jest taki piękny napis, że straszne jest to miejsce, tu jest tron Boga. Tak się nazywa jeszcze do tego kościoła. Wchodzisz w dół, schodami w dół, nie? Tak inaczej niż zwykle. Wchodzisz do kościoła, jest tylko nawa i wchodzisz w dół. Do pięknej pieczary, w której cztery razy objawił się Michał Archanioł. To jest w ogóle niesamowite miejsce, można o tym mówić godzinami. Nie mam pieniędzy na to czasu, ale po prostu bardzo mocne miejsce egzortyzmów. Ja miałem nieraz sytuację, znaczy znałem ludzi, którzy mówili, że no co pan, właściwie każdego dnia, bo tam są Michalici Polacy. Michalici i Michalitki się opiekują tym miejscem i oni mówią jasno, mówię, panie Stefanie, no to właściwie praktycznie każdego dnia są jakieś manifestacje. Ktoś wchodzi, nie może wejść, krzyczą ludzie. Tak mocne, tak uświęcone miejsce. Pod figurą Michała Archanioła jest taka mała wypustka, tam teoretycznie wejść nie wolno, ale jak się tam uśmiechniemy do księdza, można spuścić po cichu, żeby właśnie nie było świadków. I tam jest taka mała dziurka i tam można położyć rękę. O co chodzi? To jest miejsce, gdzie jest ślad stopy Michała Archanioła. On odcisnął swoją stopę w tym miejscu. Takie, no to
42, 43?
Nie mam takiego oka, no. To był młody chłopak podobno, więc
no właśnie, więc... tak przytomuję, że to jest młody chłopak, młodzieniec, to, się okazja ma jako młodzieniec.
Tak, dziecka, nie więcej, myślę. Kiedyś byli mniejsi ludzie jeszcze, więc jeszcze mniej. No w każdym razie, naprawdę, to jest w ogóle miejsce niezwykłe. Są relikwie Krzyża Świętego w tej kaplicy, relikwie Ojca Jana Pawła II, jest Ojciec Pio, no, jest taka lampka się pali. To jest lampka, która się pali nieprzerwanie od wizyty w tym miejscu Jana Pawła II. Już minęło 20 lat i on tam ciągle się pali, ta lampka. Także to jest w ogóle super miejsce. No i najważniejsze są kamyczki. Kamyczki z groty. Jak była dżuma we Włoszech, to no dżuma szła równo. Brała ludzi i Foggia, taka słynna miejscowość we Włoszech, totalnie wyludniła się, umarli wszyscy faktycznie. I ta zaraza dżumy szła w kierunku właśnie Monte San Angelo. I biskup modlił się przez 3 dni do Michała Archanioła, mówi: błagam, raz jeszcze weź nas, uratuj od tej dżumy, od tej zarazy. I on mu się po 3 chyba dniach modlitwy ukazał po raz 4, ostatni raz, i powiedział: okej, słuchaj, jest taka sprawa. Idziesz do groty, tam są kamyczki, nie? Odrąbisz kamyczki i dasz każdemu mieszkańcowi kamyczek, ale z wiarą niech wypiszą na nim MA, czyli Michał Archanioł i krzyżyk. I niech noszą z wiarą ze sobą przy, nie wiem, w kieszeniach czy na szyi, jakkolwiek mam ochotę. Kto ten kamyk będzie nosił z wiarą, tego dżuma nie dotknie. I wiesz lub nie, wszystkie miejscowości wokół umarły, Monte ani jedna osoba, ten nosiła kamyk. I do dzisiaj te kamyki tam są, można je sobie tam kupić ewentualnie, takim ładnym relikwiarzu, biały kamyk, taki właśnie, super sprawa w ogóle. Taki, wiesz, taki znaka, oznaka takie twojej wiary. Mhm. Właściwie relikwiarz, no bo to jest tak, no to miejsce, które oświęcił Michał Archanioł. Także to jest taka relikwia.
4 razy się ukazał i tyle.
Na razie wystarczy, tak.
A przecież ma tyle pracy.
No, widzisz, jaki on jest? No to młody chłopak, to jeszcze ma siły.
Pewnie tam w Himalajach.
Michał Archanioł wybaczy.
Pewnie w Himalajach tam.
Ta. No tak. Tam się przyda Michał Archanioł. Zwłaszcza, że teraz chłopaki na K2 wchodzą, tego co wiem. Tam polska ekipa wchodzi na K2 i też im pewnie się Michał Archanioł...
I ciebie tam nie ma?
No my tam nie jest, za cienki jestem, Bolek. Wiesz, to takie mniejsze góry, właśnie do Lagiri. 7, a nie 2 świata. K2 jest drugi. K2 jest trudniejsze i jakby nie porównujmy nawet naszych zdolności w ogóle. To nie ma. Zresztą ja nie byłem na szczycie, tak? Ja byłem jakby pod. Nie wchodziłem na sam szczyt, tam już byłoby za trudno. Natomiast K2 to jest, no wiesz, już góra gór. Naprawdę trudna ściana i ja jestem pełen podziwu, że chłopaki tam próbują wejść. To wejście zimowe. Tam jeszcze nikogo nie było zimą, także to jest w ogóle niesamowita historia. Mam nadzieję, że się w końcu
może w ogóle najlepiej o innej porze roku wchodzić tam.
No, ale Ewa, to chodzi o męską ambicję. Ty nikogo nie rozumiesz. Wiesz, no to muszę tłumaczyć. Mężczyźni muszą coś zdobyć jako pierwsi. Ja chciałem, kilka dni odkonaliśmy, wejść do Amazonii jako pierwszy, bo pana Wojciecha to nie było teraz, jak pada, i chciałem tam wpłynąć jako pierwszy biały w historii. Udało się. Chłopaki są wejść jako pierwsi biali na K2 zimą, bo jeszcze nikt nie jeszcze nie zimą. Jakby weszli zimą, a to byliby tysięczną osobą, która weszła na K2 zimą, a oni chcą być pierwszymi białymi, no, którzy weszli na K2 zimą.
No właśnie, ile tutaj jest tego wyzwania, ambicja, a ile to jest wystawiania Pana Boga na próbę?
Nie mam pojęcia. Pytaj się chłopaków, którzy weszli na K2. W każdym razie, nie, to jest ważne, no to jest ważne.
Szkoda, że musimy kończyć, ale dzisiaj, drodzy Państwo, można spotkać na żywo Stefana, nie tylko w Radio Warszawa, o godzinie 18 w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Msza święta, a po niej około godziny 19. Nie chcę powiedzieć, że to będzie konferencja, to będzie na pewno świadectwo, to będzie znakomite, fantastyczne spotkanie ze Stefanem, który będzie mówił o swoich wyprawach, ale także o swojej wyprawie w głąb serca i o tym, jak się buduje tą męską tożsamość i relacje ze swoim ojcem. Zapraszamy serdecznie. To jest sala kurialna. Gdzie jest to? A nie, to są podziemia.
Kościoła.
Podziemia Katedry Warszawsko-Praskiej. Tak. No właśnie, żebym tutaj nie skierowała.
No wiesz
skierowała
co, już widzę, że już mi tak...
Podziemia Katedry Warszawsko-Praskiej. Stefan Czerniecki. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.